W naszym studiu gość Robert Magiera, Space Forest. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Mnie również bardzo miło, bo rozmawialiśmy kilkanaście tygodni temu i wtedy zapowiadaliście, że będzie start rakiety z Ustki w kosmos, w przestrzeń. No i zdaje się ostatnie odliczanie.
W tej chwili mogę potwierdzić, że okno startowe, które się zbliża, to jest sobota 22 listopada. No, celowaliśmy na czwartek lub na piątek, ale okazuje się, że no, tam na pułapie około 10 km mamy tak zwane prądy strumieniowe, tak, jet streamy, no i według takich naszych procedur bezpieczeństwa, które razem z poligonem w Usteckim honorujemy, no tam ten wiatr znacznie przekracza 100 km na godzinę, a to jest taki limit, gdzie do 100 km na godzinę jeszcze się lata, a powyżej jakby no to już nie warto, tak? Trzeba poczekać na lepsze okno pogodowe, no i w sobotę będziemy w tak zwanym oku cyklonu, tak? Czyli na tych wysokościach będzie bardzo...
Będzie tam cisza, tak? Na tyle, żeby...
Cisza, ale też ciszę mamy na dole, mamy też niskie.
Ale to okno pogodowe jest jakieś takie bardzo krótkie? No bo jeżeli to jest oko cyklonu, no to taka dziurka na chwilę w szaleństwie.
To się oczywiście tam troszeczkę zmienia, tak? Przesuwają się te prognozy, natomiast na kilka dni do przodu one już bywają całkiem precyzyjne, także sobota jest najlepszym z dni tego tygodnia, kiedy można lecieć. Natomiast dodam, że też wszystkie już testy, tak, czy to takie testy systemów, testy oprogramowania, testy z wyrzutnią rakiety, tak, no w zasadzie jesteśmy na etapie pakowania.
Perun poleci w górę, tak, to jest wasza najsłynniejsza rakieta. Trzeba powiedzieć szczerze, jak to będzie technicznie wyglądało tak dla przeciętnego człowieka? Startujecie? Jaki jest w ogóle cel tej misji? Jak wysoko chcecie polecieć? Ile to będzie wszystko trwało?
No zacznę może od wysokości lotu, tak? Tak naprawdę chcemy powtórzyć eksperyment, który się nie powiódł 2 lata temu, w październiku, tak? Wtedy poprzednia wersja rakiety Perun była przygotowywana, tak, do lotu na 50 km. To się nie powiodło. Ze względów technicznych no, musiałem przerwać lot, używając przysłowiowego czerwonego guzika. Natomiast w tym momencie tak, chcemy to powtórzyć i tutaj pułap, który zakładamy, jest właśnie pomiędzy 50 a 60 km. Tak? Ciężko to jakoś precyzyjnie podać, bo to zależy od rzeczywistych warunków, jakie napotkamy w trakcie lotu. Natomiast tak, powyżej 50 km to jest nasz cel. No i celem w tym momencie jakby mamy kilka rzeczy do zrobienia podczas tego lotu.
To jeden lot będzie trwał, bo to też nam zobrazuje, ile macie czasu, żeby to wszystko zrobić.
No, przygotowania przede wszystkim do lotu, może zacznę od tego, tak? No, to jest długotrwały proces. My w tej chwili cały system Perun, nie tylko rakieta, tak, składa się z kilku kluczowych komponentów. Jednym z nich jest stacja tankująca, którą trzeba z miejsca postojowego wewnątrz poligonu Usteckiego zawieźć na miejsce, tak, z którego będzie tankowana rakieta. Kolejnym elementem jest przyczepa, na której zlokalizowana jest wyrzutnia. Przyczepa, na której zlokalizowaną mamy wyrzutnię i na tej przyczepie przewozimy też rakietę, natomiast nie w całości, bo rakieta ma aż 11,5 metra długości, więc no, ciężko wyobrazić sobie taką przyczepę ciągniętą przez pick-upa, więc wieziemy rakietę w dwóch kawałkach. No i po przyjechaniu na poligon około 4 godzin trwa integracja rakiety do lotu.
My
musimy rozłożyć taką suwnicę wręcz, składamy tą suwnicę na miejscu po to, żeby bezpiecznie zdjąć tą część, tą sekcję payloadową rakiety, czyli tą sekcję ładunkową, która będzie zawierać eksperymenty. Już tym razem. Przypomnę, że 2 poprzednie loty Peruna, no to były, powiedzmy sobie, takie loty bez żadnych takich naukowych czy przemysłowych eksperymentów. Teraz się to zmieniło i jest to również lot demonstracyjny, który został sfinansowany częściowo przez Polską Agencję Kosmiczną. Także tutaj beneficjentami są podmioty, które dostarczyły nam payloady właśnie na pokład rakiety. Także wszystko się...
Payloady, czyli taki ładunek opłacony, tak? Krótko mówiąc.
Ładunek opłacony, okay. Można powiedzieć eksperyment, tak?
Okay.
W tym locie na 50 kilometrów plus, tak? 50 plus, no nie uzyskamy jeszcze takiego porządnego stanu mikrograwitacji, a do takich celów rakieta Perun została stworzona, żeby wytwarzać bardzo dobrej jakości stan mikrograwitacji. To jest na razie pierwszy podskok na 50 kilometrów. Mamy nadzieję, że się uda.
Podskok? No, ładny mi podskok, 50 kilometrów.
No, to jest podskok, bo skoro mamy latać na 150 kilometrów, tak, no to jest jak gdyby zaledwie pierwszy krok,
próba,
który już da nam bardzo wiele informacji, tak, o zachowaniu się samej rakiety, a przede wszystkim po raz pierwszy przetestujemy re-entry, tak, czyli systemy odzyskiwania. Tak, rakieta Perun jest odzyskiwana w 100%. To znaczy, że zarówno sekcja ładunkowa, sekcja payloadu jest odzyskiwana na własnym spadochronie, jak i sekcja silnikowa. Również
czyli rakieta startuje i ląduje.
Rakieta startuje po tej aktywnej fazie lotu, w której sterujemy rakietą, tak, żeby ona pilnowała zadanej trajektorii lotu. Tak, mogę powiedzieć, że rakieta porusza się jakby zgodnie ze zdefiniowanym programem lotu. Ten program lotu nie jest jakby wbity na stałe, on zależy od symulacji, które wykonujemy i one uwzględniają przekrój wiatrów w atmosferze.
Czyli na bieżąco reagujecie na sytuację, tak?
Oczywiście. No i tutaj wprawdzie symulacje wskazywały, że przy takich wiatrach w tych górnych warstwach, jak 120 czy 140 km na godzinę, jeszcze jesteśmy w stanie bezpiecznie wylądować na spadochronach. To znaczy, że nie zwieje nas w stronę ustki, ale zawsze symulacje również biorą pod uwagę scenariusz, kiedy nie powiedzie się separacja rakiety i kiedy te spadochrony nie zostaną wyrzucone. Wówczas również, zgodnie z umową z poligonem, my musimy upaść w wodach tego poligonu. To jest taki obszar morski o nazwie P20. Także zarówno jak się powiedzie, jak gdyby ta misja, otworzą się obydwa spadochrony, nas nie może zwiać jak gdyby do portu w Ustce, to jest oczywiste, ale z drugiej strony, jeżeli w jednym kawałku będziemy wodować, tak, no to w tym momencie też nie możemy opuścić poligonu. I to są dwa różne scenariusze, tak, bo załóżmy, że...
Skrajne,
tak.
Skrajnie dobry i skrajnie niedobry, tak?
No tak, natomiast tym pewnikiem jest obszar morski P20. Jeżeli wyobrazimy sobie taki wiatr z zachodu, tak, a rakieta nie rozdziela się, wówczas jakby wynikiem działania tego wiatru jest pochylenie się rakiety na zachód i będziemy w tym momencie upadać przy zachodniej granicy tego poligonu. Natomiast jeśli otworzymy spadochrony i wszystko będzie dobrze, wówczas wodujemy, tak, przy wschodniej granicy poligonu. Oczywiście mówię tu o tych ekstremalnych wiatrach, tych tak zwanych jet streamach, które miałyby po 140 km na godzinę. Tak?
No, a takich ma nie być, zgodnie z prognozą.
Zgodnie z prognozą na sobotę ma się to wszystko uspokoić, a takie miały wiać właśnie czwartek i piątek, więc jakby spójnie z metodyką badań, tak, przyjętą razem z poligonem, no przy takich wiatrach po prostu nie startujemy. Także w przypadku
w przypadku soboty
nie ma takich już dużych rozdźwięków, tak, bo w zasadzie jakby w obydwu scenariuszach i w scenariuszu powodzenia, jak i niepowodzenia, no w zasadzie lądujemy na środku poligonu, także.
To teraz jeszcze powiedzmy może, bo trzy eksperymenty będziecie tam przeprowadzać. Jakie to będą eksperymenty, które będą się odbywały w czasie tego lotu i na jakiej wysokości one będą się odbywały? Powyżej tych 50 kilometrów?
One będą się odbywały podczas całego lotu. No mamy tutaj badać różnego rodzaju materiały biologiczne, tak? Dodam, że to, że są to grzyby, są to nasiona, są to również żywe komórki, tak? Z Akademii Hutniczo z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. No i tutaj jakby tak naprawdę nie dostarczamy tej mikrograwitacji, ale dostarczamy tych warunków przeciążeń oraz wszystkiego tego, no, co dzieje się, co działoby się w rakiecie kosmicznej na wypadek, gdybyśmy lecieli już na orbitę, czyli w prawdziwym takim locie orbitalnym. Także jednym z eksperymentów jest również taka specjalna opaska zaciskowa do tak zwana staza, tak, do ratowania żołnierzy. No i badamy to na okoliczność, jak ona mogłaby się przydać, tak, na przykład jako wyposażenie astronautów, tak, którzy będą...
Staza, dodajmy, służy do tego, żeby zatamować krwawienie.
Zgadza się. No i też tutaj Wojskowy Instytut Medyczny chciałby wiedzieć, czy... Także tutaj bardziej niż mikrograwitacja, tak, ważniejsze są te warunki samego lotu, tak, czyli start, faza silnikowa, wszelkie przeciążenia od separacji, nie wiem, uruchomienia spadochronów, te wszystkie czynniki, które wpływają na ten payload, no, będą tutaj sprawdzane. Także widzimy, że bierzemy oczywiście też inne ładunki komercyjne, natomiast te eksperymenty jakby są...
Ktoś zapłacił za to, żeby sobie polecieć na górę i wrócić? Tak, czy czysto komercyjnie, dlatego,
czysto komercyjnie.
Żeby pokazać, że nasza firma jest tak tutaj już rozwinięta, że my sobie możemy wykupić taki kawałek lotu, tak, kawałek przestrzeni.
Dążymy
Ale to jest normalna sytuacja. Znaczy, jeżeli takie rzeczy się zdarzają, to znaczy, że biznes ma się na tyle dobrze i na tyle dobrze czuje jakby nowe trendy, że chce się pokazać, słuchajcie, jesteśmy na tyle innowacyjną firmą, niezależnie od tego, czym się zajmujemy, to zobaczcie, my sobie tu polecimy 50 kilometrów w kosmos, tak?
No, dodam, że tutaj w ramach tego, co sfinansowała Polska Agencja Kosmiczna, no, został przeprowadzony taki plebiscyt, tak, na jak gdyby pozyskanie tych payloadów, czyli chcieliśmy troszeczkę też zmapować ten rynek polski i zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie. No i to zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, ponieważ...
Czyli było więcej chętnych niż miejsca?
Zgadza się. Tak, tu byśmy wszystkich na pewno nie wzięli.
Ale natomiast to dobrze wróży temu biznesowi.
Myślę, że tak. Wcześniej ja sobie wyobrażałem, że nawet używałem takiego stwierdzenia, że jak już Perun zacznie latać, to odkroimy trochę tortu, mam na myśli, no wiadomo, tych pieniędzy, które można zarobić Skandynawą, tak, ponieważ no, Europa generalnie, jeśli chodzi o sondowanie atmosfery, czy też te loty suborbitalne, no to bazuje na kosmodromach S-Range koło Kiruny, tak, w Szwecji, albo w Andoi w Norwegii. No i tutaj okazało się, że raczej chyba te moje przewidywanie o odkrajaniu komukolwiek tortu, raczej się to nie sprawdzi, dlatego że
to jest po prostu inny tort.
Tak naprawdę po prostu tak, generujemy
po prostu upiekliście sobie swój własny tort biznesowy i jest na to zainteresowanie. I to jest bardzo dobrze, bo lepiej się je własny tort, niż się z kimś ma dzielić.
To też pokazuje, jak wąskie jest gardło dostępu, tak, europejskich firm do kosmosu. Ja tutaj dodam jeszcze, jaka jest przewaga poligonu Usteckiego, a w moim wyobrażeniu jakby pewnie w przyszłości i tego naszego polskiego kosmodromu suborbitalnego,
o którym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, tak,
że
się w końcu wydarzy,
tam,
tak.
Mógłby tam powstać, no to mamy potężną taką zaletę względem skandynawskich portów, no bo tak naprawdę, jeżeli już ten payload jest przygotowany, tak, jest na odpowiednim poziomie technologicznym. Ja mam na myśli eksperyment, tak. Wiele firm, które się zgłosiło tutaj w tym plebiscycie, no to jakby, no, sporo tych payloadów, no, było jeszcze na zbyt słabym poziomie, tak. No nie możemy na przykład, mówiąc obrazowo, wziąć kilku płytek połączonych drutami, tak, i okay, coś tam nam działa na stole, no nie możemy tego włożyć do rakiety, no bo jak to ma działać? To już musi być...
Pewien stopień zaawansowania musi być.
Taki poziom gotowości technologicznej, okay, nawet ma swój numer, to się nazywa 5, tak, czyli to musi być elegant breadboard, tak, czyli urządzenie oczywiście nie musi być modelem inżynieryjnym jeszcze wyższym, natomiast musi być w jednym kawałku, w jednej obudowie, żeby tam nie doszło do jakichś takich prozaicznych awarii typu, że się urwie nam kabelek, bo nie jest przymocowany. Także No, pokazuje to wszystko, że naprawdę jest to wąskie gardło dostępu do kosmosu.
A nawet... Ale też jest trochę nowy rynek usług.
Tak, myślę, że przebijamy się w tej chwili jakby do świadomości polskich podmiotów, mam na myśli tutaj uczelnie, tak, instytuty, ale też firmy, że w tym momencie to się zaczyna dziać. My zaczynamy latać, bo przypomnę, że do zrealizowania oprócz tego sobotniego lotu mamy jeszcze 3 w ramach kontraktu z Europejską Agencją Kosmiczną.
Ale one już chyba nie w Polsce.
No tutaj pewne scenariusze, tak, mamy zamiar bazować w Polsce, tak, na poligonie Usteckim, natomiast też no, ten potencjał rakiety Perun zobaczyły inne kraje, no i dołożyły się swoimi pieniążkami do tego naszego projektu w ESie, tak.
I Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Europejskiej Agencji Kosmicznej i na przykład Portugalczycy zapraszają nas na Azory, na wyspę Santa Maria, skąd ma się odbyć jeden z lotów, a Duńczycy zapraszają nas na taki powiedzmy sobie kosmodrom, który będzie tak naprawdę wielką taką pływającą platformą. Także układ jest win-win, bo oni zwracają na siebie uwagę, pokazują, że inwestują w kosmodromy, tak, że to jest jakby przyszłość. Tak. Dania ma świetne miejsce, bo po wypłynięciu z miejscowości Esbjerg na 100 km na zachód jest już czysty strzał na orbitę, bo cała Skandynawia jest po prawej stronie, tak patrząc na północ, a cała Szkocja i Wielka Brytania jest po lewej stronie, więc to jest...
Wolna przestrzeń.
Wolna przestrzeń, no Azory wiadomo, no to są, one są tak. Tam...
Tam już w ogóle jest wolność.
Tak, tam jest wolność i swoboda, natomiast te kraje pokazują, że zobaczcie, od nas można latać na orbitę.
Sygnalizują, jesteśmy otwarci, tak?
A nasza firma pokaże, że system suborbitalny PERN jest mobilny i tak naprawdę jesteśmy w stanie wystartować z dowolnego kosmodromu. Przy czym oczywiście najbardziej jakby wymagający będzie ten start z platformy morskiej, no bo wiadomo, jakiś stan morza zawsze jest.
Jakaś.
Troszeczkę to się nam tam jak gdyby zawsze będzie bujać. No i musimy jeszcze opanować tą sytuację, ponieważ no wiadomo, że każda rakieta ma swoje ucho środkowe, jednostkę inercyjną, no i najlepiej gdyby startować z jakby to powiedzieć, no, ze stacjonarnych warunków, tak, żeby...
Stabilnie, żeby
było. Żeby rakieta wiedziała, kiedy jest ten moment i kiedy się ona nie rusza. Natomiast jak będzie się ciągle ruszać, no to są tutaj pewne problemy technologiczne. Okay. Jeszcze to opanowa.
Czy na tym, czy w tej rakiecie będzie coś zupełnie prozaicznego, komercyjnego, kto sobie coś tam wykupił i na przykład, nie wiem, wsadził kawałek zapakowanej próżniowo kiełbasy i chce w ten sposób powiedzieć, że nasza kiełbasa poleciała w kosmos. Ja teraz trochę trywializuję. Ale chodzi mi o to, żeby tak jakby naświetlić tego typu sytuację, bo wyobrażam sobie, że ktoś, kto ma dużo pieniędzy i duży biznes, może powiedzieć sobie, słuchajcie, zróbmy sobie taką komercyjną rzecz, że wystrzelimy to w kosmos na 50 kilometrów, powiemy, słuchajcie, nasza kiełbasa tam, czy cokolwiek innego, grzyby w ocie są tak dobre, że poleciały w kosmos, wróciły i nie straciły nic na smaku.
No, pewnie, pomysły są naprawdę cały czas nas zaskakują. No i oczywiście, takie coś się dzieje, będzie leciał z nami kolejny hamburger z usteckiego Dog Baru i naprawdę nie kosztuje jakichś to koszmarnych pieniędzy. Nasi sprzedawcy naprawdę, jak gdyby tutaj, no, jak się to mówi, frontem do klienta.
Okej, okay, czyli monetyzujecie już to, co jest ofertą naukową, co było ofertą naukową i jakby to się nie wyklucza, tak? Że z jednej strony robicie eksperymenty, z drugiej strony jest to ta część komercyjna, która no po prostu ma przynosić dodatkowy zysk.
Zgadza się.
Bardzo dobre rozwiązanie. Łączenie nauki i biznesu zawsze brzmi dobrze.
W poprzednich dwóch lotach no leciały z nami właśnie takie komercyjne, dla niektórych śmieszne, no ale ja uważam, że one są fajne, tak? I dają po prostu ludziom uśmiech, a w tych czasach, tak, jak wszyscy chodzą przygnębieni i zasypują nas niedobre informacje, tak, ten kogoś przejechał po pijanemu, tamten ma zarzuty, ten coś ukradł, no dajcie spokój, zróbmy coś fajnego, tak, żeby...
Pokażmy polską siłę kosmosu, tak?
Jasne,
no okej, okay. Dobrze, czy już tak zupełnie prozaicznie, czy ktoś, to będzie gdzieś tam w sobotę sobie spoglądał około południa, bo tak jak spojrzałem na wasz grafik, to gdzieś tam około 13 będziecie ten lift off to robić, czyli to odpalenie, mniej więcej taki jest plan, to będzie widoczne?
To będzie widoczne z plaży w porcie w Ustce. Także w tej chwili proszę zerknąć na nasze media społecznościowe, na Facebook, na inne i tam już w tym momencie pokazujemy No nawet są mapki załączone, tak, instrukcje, co kiedy będzie się działo, no i też z załogi Space Forest też ktoś będzie, no ja dodam, że no nie wszyscy mogą się zmieścić jakby na poligon, tutaj nawet nasze rodziny jakby nie zostały zaproszone ze względu na ograniczone miejsce, tak, ten kosmodrom, o którym mówiłem, tak. Jeszcze na razie jakby nie powstał i korzystamy z tymczasowej infrastruktury takiej, jaka jest, dlatego mamy oczywiście zaproszonych ważnych gości, między innymi są to przedstawiciele tych kosmodromów na Azorach i z Danii, tak? Natomiast generalnie jakby dla samych obserwatorów jest przeznaczona, tak samo dla naszych rodzin, jest przeznaczona plaża w Ustce. Także proszę zerknąć na nasze media społecznościowe i stamtąd bardzo dobrze widać lot tej rakiety, bo to miejsce na plaży właśnie w porcie jest oddalone o jakieś chyba niespełna 4 kilometry. Także to jest naprawdę potężna rakieta i można to wszystko doskonale obserwować, a będzie jakby wśród ludzi też ktoś z załogi Space Forest, który jest wyposażony w tablet, także na bieżąco widzi postępy w pracach montażowych tej rakiety. Także no, na pewno będzie wiadomo, kiedy już zwrócić uwagę na ten start. Dodam, że ten lot jest bardzo też atrakcyjny dla naukowców, ponieważ pozdrawiam tutaj kolegów z Politechniki Warszawskiej. Mają oni zamiar obserwować lot tej rakiety z potężnego takiego radaru stacjonarnego, naziemnego w miejscowości, on jest zlokalizowany w miejscowości Borówiec, tak, ponieważ dlaczego mamy tak dobre relacje? Otóż razem z Politechniką Warszawską oraz innymi, tak, jesteśmy właśnie w procesie budowy podobnego urządzenia, jeszcze większego, także Space Forest to nie tylko rakieta, ale również technologie radarowe.
No, to rozwiniamy się mocno. Rozumiem, że sam start będzie spektakularny, to pewnie będzie widać, ale to lądowanie też będzie widoczne z lądu, czy nie? Czy to jest za daleko od brzegu?
Myślę, że nie, dlatego znaczy, oczywiście nasza załoga jest też wyposażona w lornetki. W sobotę zachmurzenie ma być małe, w związku z tym jakby powinno być, to lądowanie może być widoczne, natomiast no ciężko się to...
Gwarancji nie ma.
Ciężko się zorientować. No, rakieta jest pomalowana obecnie w takie kolory, bardzo intensywny kolor pomarańczowy, cała rakieta jest biała, więc to zwiększa szanse, tak, wypatrzenia jej na niebie. Poza tym na 1 kilometrze wysokości jakby nad ziemią odpalamy te główne spadochrony, tak, więc w trakcie misji rakieta spada z apogeum, nie otwierając spadochronów i dopiero otwieranie spadochronów tak hamuje własnym kadłubem, tak, już w tych gęstszych warstwach atmosfery i dopiero na 1 kilometrze wyrzucamy spadochrony, jak czujniki ciśnienia pokażą, że tak, oto jesteśmy na 1 kilometrze i w przypadku sekcji boostera, tak, sekcji silnikowej, otwiera się najpierw spadochron pilot, tak, ale ten główny spadochron hamujący, który nam to spowolni do kilku metrów na sekundę, tak, do takiej prędkości, to jest dopiero 1 kilometr. No i wówczas zaczyna działać też ów wiatr, o którym już rozmawialiśmy, tak, i zaczyna się ta rakieta przemieszczać właśnie w stronę plaży w Ustce, także jestem przekonany, że jest szansa, tak, zobaczyć, jak ta rakieta ląduje na spadochronie, natomiast dodam, że mamy pełny kontakt radiowy z tą rakietą, tak, od startu aż do lądowania, więc też dane będą na bieżąco, tak, podawane do załogi, która będzie jak gdyby, dane będą przekazywane też załodze RIBA, tak, który został...
Łódki.
Ryba. RIB to jest taka łódź pontonowa, bardzo szybka.
Tak, szybka, tak, która dopływa.
Którą tutaj dzięki uprzejmości portu w Ustce została nam udostępniona, także wraz z doświadczoną załogą, która potrafi się posługiwać tym RIBem. No i oczywiście będzie kilka osób ze Space Forest, których zadaniem jest no, przechwycenie tych rakiet i przypłynięcie z nimi do...
Przeholowanie, tak?
Przeholowanie ich, tak, do portu w Ustce. W Ustce znowu ukłon w stronę portu, bo dzięki tym urządzeniom portowym wyłowimy rakietę już z wody, a następnie po opłukaniu słodką wodą, tak, nie, żeby pozbyć się tych soli i tak dalej, no przejdziemy do etapu rozmontowywania, tak, tej rakiety, bo musimy odzyskać payload, gdyż no, nasi klienci czekają na...
No i te eksperymenty trzeba skończyć, tak? Zbadać to, co się wydarzyło w przestrzeni, tak?
Niektóre eksperymenty no, są tutaj wrażliwe, zwłaszcza te biologiczne, wrażliwe czasowo, no i muszą natychmiast z tego naszego przedziału payloadu, tak, z tej przestrzeni ładunkowej przejść już do inkubatorów, tak, żeby nie zmarnować eksperymentów. Także to są fascynujące rzeczy. Pierwszy raz będziemy mieli z nimi do czynienia w tej misji.
No to proszę Państwa, trzeba spoglądać w górę, w sobotę, w Wózce. Tak około południa już zadzierać głowę, wypatrywać i czekać na to, żeby się wszystko udało zgodnie z planem.
Tak jest.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.